dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
Posłuchaj Wnet podcastu na Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, Alexa i na innych popularnych platformach podcastingowych.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Już odliczamy minuty do meczu Polska-Meksyk. Dziś proponuję dla Państwa ten czas spędzony do godziny 17 właśnie w takim klimacie czysto piłkarskim, bo myślę, że bardzo wszyscy jesteśmy już podekscytowani, może trochę zdenerwowani i pewnie pełni nadziei na spotkanie Polska-Meksyk, które rozpocznie się o godzinie 17 w ramach 22 Mistrzostw Świata. A wiemy, że dziś w naszej grupie ogromna sensacja. Arabia Saudyjska pokonała Argentynę 2-1. No i właśnie, teraz czekamy na to, jak to wpłynie na naszych piłkarzy. Czy umotywuje, że trzeba po prostu wygrać ten pierwszy mecz, żeby później już nie patrzeć na innych i grać o swoje? Pewnie tak będzie. Trener Czesław Michniewicz wie najlepiej, jak zagrać właśnie przeciwko Meksykowi. A więc połączymy się ze stolicą Meksyku, także porozmawiamy z dwoma naszymi świetnymi byłymi piłkarzami, panem Lesławem Ćmikiewiczem i Markiem Saganowskim, ale to za chwilę. Niech w ten klimat polsko-meksykański wprowadzi nas Kasa, który kiedyś zaśpiewał o kimś takim, kto jest macho. On śpiewał o sobie. No, myślę, że dzisiaj gdzieś tam taka ta przyjaźń, rywalizacja to jest jedno, ale ta przyjaźń polsko-meksykańska też jak najbardziej kwitnie. Więc posłuchajmy Kasę i za chwilę przejdziemy do tematów piłkarskich.
macho.
Popołudnie Wnet.
Kasa wprowadził nas w takie klimaty meksykańskie, a w naszym studiu witam już Piotr Mateusz Bobołowicz. Witam Piotr serdecznie.
Dzień dobry.
A z kolei w stolicy Meksyku, Ciudad de México, tak dobrze wymawiam,
tak jest
pani Irasu Vélez. No i przede wszystkim chciałem spytać o to, przekazać gorące pozdrowienia płynące z Polski. Jak Meksyk przygotowuje się do spotkania z Polską?
Buenas tardes. ¿Cómo el México se está preparando para... para encontrar Polonia hoy?
Hoy, pues mira, en la Ciudad de México estamos muy contentos, todo es como fiesta, todos están ahorita así con expectativas a que gane.
W mieście Meksyku wszyscy są bardzo zadowoleni z tego meczu, że on się odbędzie. Właściwie jest przygotowania jak do fiesty, jak do zabawy, więc jest to bardzo radosna atmosfera.
Czy większość Meksykanów pobierała się dzisiaj w zielone koszulki reprezentacji?
La mayoría de los mexicanos hoy tiene camisas verdes como la representación de México.
Claro, todo. De hecho, en los restaurantes ponen promociones, todos traen así sus playeras, música a todo volumen. O sea, todo es alegría aquí con el fútbol, porque es que amamos el fútbol.
Wszystko dzisiaj jest radosne w Meksyku. W restauracjach są specjalne promocje, wszyscy noszą koszulki, gra głośna muzyka, ludzie się cieszą, bo w Meksyku futbol się kocha.
Jaka jest siła drużyny Meksyku, tak realnie, na dziś?
I que realmente es la fuerza del grupo de México, del equipo de México hoy?
Las porras, todas las porras que le echamos desde aquí, todos los mexicanos que están allá en Qatar.
To taką siłą są kibice. Są kibice, ci, którzy są w Meksyku, ci, którzy tam kibicują, ale też ci, którzy polecieli do Kataru i tam na stadionie ten mecz będą oglądać.
No właśnie widziałem w przekazach, że bardzo wielu kibiców z Meksyku poleciało do Kataru. Czy to była tak tania wycieczka, czy po prostu jest taka miłość do futbolu?
Hemos visto que muchos mexicanos fueron a México, a Qatar para ver este partido. ¿Esto fue barato o solo el amor para fútbol en México es tan fuerte que se fueron a Qatar?
Yo creo que es el amor por el fútbol. La verdad es que sigue en todos los mundiales siempre hay mucho mexicano que sigue a la selección. Porque somos muy futboleros, entonces siempre llevamos el fútbol en el corazón.
Mamy futbol w sercu i za każdym razem jak jest mundial, to z Meksyku dużo ludzi leci obserwować te mecze na żywo, śledzić losy reprezentacji, więc prawdopodobnie to właśnie ta miłość pchnęła ludzi do Kataru, a nie tanie wycieczki.
Co kibice w Meksyku wiedzą o polskiej drużynie?
Que la gente en México sabe sobre la selección de Polonia?
Pues sí sabe, sí siguen que saben que es muy buena y que pues ahorita nos enfrentamos contra uno grande.
Wiedzą, że jest dobra i że będą stanął się przeciwko komuś silnemu, przeciwko silnej drużynie.
Alexis Vega w ataku. Herring Lozano, to takich dwóch największych, to dwie największe gwiazdy Meksyku?
Alexis Vega en ataque i
Herring Lozano.
Lozano. Son los más grandes en México, en selección, ahora.
Sí, claro, el Chucky Lozano, así le dicen acá como un apodo, es el buenazo de acá de México y estamos, todo mundo lo está en expectativas de que él esté metiendo goles.
Wszyscy liczą na to, że Chucky Lozano, bo tak go nazywają w Meksyku, taki przydomek dali, że to właśnie on będzie strzelał gole, bo jest wielką gwiazdą i rzeczywiście Meksykanie go za taką gwiazdę uznają.
Guillermo Ochoa, bramkarz, piąty mundial, wielki autorytet.
Guillermo Ochoa, el cinco mundial, su cinco mundial, es también una gran autoridad.
Sí, claro, él ha sido como representante de la selección mexicana. De hecho, él es portero y ha estado muy bueno, o sea, en la selección.
Tak, rzeczywiście to też jest wybitny gracz. Bramkarz reprezentacji Meksyku, również bardzo zdany i popularny.
Nie zabrał trener Chicharito, takiego zawodnika, który podpadł mu poprzez swoje jakieś tam złe zachowanie i taka kibice w Meksyku rzeczywiście mieli o to pretensje. Czy ten temat jest jeszcze jakoś rozwijany?
A el entrenador no llevó a Qatar Chicharito porque tuvo un conflicto con él y la gente en México no lo tomó bien y este tema está todavía presente, la gente piensa sobre eso.
No, ya no, de hecho ya no, es que van más bien ahorita con quien están, te digo que es con Chucky Lozano, pero no importa, o sea, la afición sigue creyendo en la selección mexicana.
Nie ma to większego znaczenia. Jest Chucky Lozano, którego ludzie lubią, więc meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę, wierzą w swoją reprezentację.
Jaki wynik?
¿Cuál será el resultado?
3-1 a favor de México.
3-1 dla Meksyku.
Jednak. To będzie wtedy rewanż za 78 rok, bo wtedy Polska wygrała z Meksykiem dokładnie 3-1.
Entonces esto va a ser como revancha por
78.
Por el año 74, cuando Polonia ganado contra México.
Sí, vamos con todo.
Tak, no, damy radę.
Serdecznie dziękuję. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Thank you
very much. I trzymamy kciuki za dobrym już przede wszystkim. Piotr, dziękujemy bardzo tej pani właśnie z Meksyku, a była z nami Irasu Vélez, Ciudad de México, ze stolicy. Dziękujemy bardzo. To Piotr jeszcze...
Muchas gracias entonces. Muchas gracias y que tengas un buen tiempo viendo el partido.
Igual ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Saludos.
Saludos.
To Piotr, korzystając, że jesteś w naszym studiu, ja chciałbym ciebie spytać, bo ty świetnie znasz Amerykę Południową. Ja czasami słyszę, że piłka nożna w Ameryce Południowej, niezależnie od kraju, to jest religia. Co by to miało oznaczać?
Rzeczywiście jest to bardzo popularny sport. Sport, który jest darzony wielką miłością. A drużyny piłkarskie cieszą się wielką estymą. To z perspektywy mojego pobytu w Ekwadorze, bo ten kraj znam najlepiej, widziałem, że rzeczywiście miłość do drużyn piłkarskich jest wielka, ale nie tylko na takim poziomie. Powiedziałeś, że religia, tak? To można to w sumie porównać, bo oprócz wielkich meczów, wielkich drużyn, czy takich jak Mundial, czy nawet mecze ligi, to właściwie w Ekwadorze, podejrzewam, że w innych państwach regionu jest podobnie, ludzie po prostu grają w futbol. Dzieci grają, kobiety grają, młode dziewczyny grają, ludzie po pracy idą grać. W Ekwadorze jeszcze jest konkurencja w postaci Ekuwoli, czyli odmiany siatkówki, którą tam mają swoją lokalną. Natomiast bardzo dużo ludzi rzeczywiście gra w piłkę nożną, właściwie w każdym wieku, tak? Mówimy od najmłodszych, od dzieci gdzieś tam w wieku przedszkolnym do naprawdę, może już emerytów nie, ale ludzi gdzieś tam pracujących, którzy się spotykają po prostu po to, żeby grać. Taką bardzo ciekawą rzecz tutaj warto zwrócić uwagę, że najpopularniejsza drużyna w Ekwadorze, czy jedna z najpopularniejszych, nazywa się Barcelona, więc sobie zapożyczyli imiona z Europy, z tych wielkich drużyn piłkarskich, zwłaszcza hiszpańskich, ale jest jeszcze ten aspekt tego, że rzeczywiście ta piłka nożna jest, ona jest w kulturze, ona się wyraża w kulturze, bo ludzie bardzo chętnie noszą podkoszulki piłkarskie. Na przykład dzisiaj widziałem memy w związku z Mundialem, tak? I chociażby z porażką Argentyny z Arabią, tak, Saudyjską. To widziałem memy udostępniane między innymi też przez Ekwadorczyków, pokazujące, że że właśnie to powinni brać przykład z Wenezueli i Argentyńczycy, bo Wenezuela w czerwcu z Arabami znowuż wygrała. Mhm. A widziałem też inne memy, które wskazywały na to, że z jednej strony w Ekwadorze jest teraz tragiczna sytuacja gospodarcza, bardzo ciężka, naprawdę bardzo ludziom źle się żyje, a z drugiej strony bardzo wielu kibiców też udało się do Kataru, bo tak jak w Meksyku, ta miłość do futbolu jest tam tak wielka, że nawet te trudności ekonomiczne.
No właśnie, to jest nieprawdopodobne, bo tak też dzisiaj na trybunach było praktycznie 3/4 kibiców Argentyny, gdzie też przecież w Argentynie raczej się nie przelewa, chociaż pewnie też są to goście z różnych stron świata, którzy zlatują się. Ja kiedyś miałem okazję w 98 roku być w sektorze, bo taki miałem bilet, wyobraź sobie, wśród kibiców Chile. Bo Chile wtedy grało właśnie na mistrzostwach i oni grali taki mecz z Austrią, który przegrali. Tam w ostatniej sekundzie padła bramka dla Austriaków i ci kibice Chile praktycznie płakali, byli zdenerwowani. I pytałem właśnie, czy oni z Chile przylecieli, to mówili nie, że z całego świata się zlecieli Chiliczycy. Przypuszczam, że jest podobnie, ale masz rację, że rzeczywiście gdzieś tam pewnie jakieś ostatnie pesos są w stanie wydać, żeby polecieć za swoją drużyną.
No tak, to rzeczywiście tutaj bardzo wielu Latynosów jednak mieszka za granicą, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Hiszpanii.
Wielkiej Brytanii,
tak. No w przypadku Ekwadorczyków to jest przede wszystkim Stany Zjednoczone i Hiszpania. Meksykanie chyba też głównie w Stanach Zjednoczonych. Podejrzewam, że Wenezuelczycy, którzy byli gdzieś tam na trybunach w czerwcu na przykład, podczas eliminacji, też nie byli z Wenezueli, bo w momencie z Wenezueli chyba nikogo by nie było stać, a nawet mógłby być politycznie problem, żeby przyjechać, prawda?
No swoją drogą rzeczywiście Ekwador bardzo fajnie zagrał. Zobaczymy, jak to się dalej ułoży, bo jednak zagrali ze słabym Katarem, ale to nie umniejsza ich naprawdę dobrej grze i teraz będą jeszcze mieli Holandię i Senegal, a to, co się dzisiaj stało z Argentyną, to nawet nie wiem, jak o tym mówić. Ale tak jest futbol, to jest właśnie piękno. No. Tutaj w tym przypadku Dawid pokonał Goliata.
Ja miałem kiedyś przyjemność na żywo widzieć reprezentację Ekwadoru w Mistrzostwach U21 w Lublinie, podczas meczu w Lublinie. Jeśli się nie mylę, to było U21 albo U20. Chyba U20.
21, bo tak się rocznikowo
układa. Także w Lublinie widziałem mecz z Urugwajem bodajże. No niestety przegrany przez Ekwador, bo Ekwadorowi wtedy kibicowałem, ale niestety przegrali. No i tu jest też w przypadku tej drużyny akurat jest ciekawa zbieżność, że większość piłkarzy, najlepsi piłkarze w kraju pochodzą z wybrzeża. A ci, mimo że nawet czasem tam nie grają, tak? Wynika to z prostego faktu, że tam jest więcej ludności pochodzenia afrykańskiego. Są wyżsi, szybsi niż Indianie, więc tak to tam wygląda.
To Piotr, tak na koniec się spytam, Polska, Meksyk, jaki wynik?
Ojejku, ja tutaj muszę się przyznać do pewnej ignorancji, bo ja w ogóle się sportem bardzo mało interesuję, ale chętnie te mecze na mistrzostwach różne oglądam. No, mam nadzieję, że wygramy. Tak 2-1 moglibyśmy wygrać, byłoby miło.
No niech tak będzie. Przeciwieństwie do tego, co mówiła nasza rozmówczyni, prawda, z Meksyku.
Tak, no nie będę to 3-1 strzelał, bo to 3 to może już trochę być ciężko, ale chociaż tak 2. A to by było sympatycznie.
Piotr, dziękuję ci bardzo. Piotr Mateusz Bobołowicz był naszym gościem tego wydania piłkarskiego. My posłuchajmy Krzysztofa Krawczyka, który dokładnie przed Mistrzostwami Świata w 1986 roku, które odbywały się w Meksyku, zaśpiewał taką piosenkę, która miała zagrzewać naszych piłkarzy do boju.
SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 22 listopada gościem będzie Maria Woś. Rozmowę poprowadzi Anna Fastnacht-Stupnicka i Stanisław Antoni Bogaczewicz. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl. Żaden sztorm nam nie straszny. Co tydzień wspólnie z Radiem Deon łączymy słuchaczy ponad oceanami. Co słychać w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii, Libanie, Ukrainie? Słuchaj audycji Ponad Oceanami w każdy czwartek o godzinie 15.30. Ponad Oceanami. Sponsorem audycji Ponad Oceanami są Polskie Linie Lotnicze LOT.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
A gościem studia mundialowego jest teraz pan Lesław Ćmikiewicz, nasz legendarny pomocnik, świetny zawodnik Legii, ale także reprezentacji Polski. Witam serdecznie, panie Lesławie, na antenie Radia Wnet w tym studiu mundialowym.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
No przede wszystkim wielkie emocje już przed nami, o 17 ruszą nasze orły na mecz z Meksykiem. Jaki to może być mecz pana zdaniem?
No, wszystko wskazuje, że to taki może być mecz, który będzie miał swoją wagę, bo to zwycięstwo Arabii Saudyjskiej skomplikowało mocno sytuację jeszcze przed tym, przed meczem.
Rzeczywiście,
przed naszym meczem,
Przed naszym meczem. Nieprawdopodobna sytuacja. Ja wiem, że się zdarzały niespodzianki w Mistrzostwach Świata. Kiedyś Algieria wygrała z RFN-em, też 2-1. Nawet jak reprezentacja Polski, prawda, pana drużyna, w której pan grał, wygrywaliście z Argentyną, to też pewnie ktoś mówił o niespodziance. No ale jeśli ta dzisiejsza Argentyna przegrywa z Arabią Saudyjską, to o czym to świadczy, panie Lesławie?
O tym, że nie ma słabych przeciwników, nikogo nie można lekceważyć. Argentyna wygrała 36 meczów pod rząd i nagle przegrywa z drużyną, która wydawałaby się outsiderem w tej naszej grupie. Przed Argentyną teraz mecze i z Polską, i z Meksykiem, więc są w arcytrudnej sytuacji, ale stać ich na to, żeby wygrać te dwa mecze.
A co się panu podobało w grze Arabii? Dlaczego oni na przykład wygrali, pana zdaniem? Bo to rzeczywiście wyglądało, ta pierwsza połowa dla Argentyny, 7 razy na spalonych byli łapani, a potem w drugiej to Arabia Saudyjska zaczęła strzelać gole.
No tak, ale chciałem powiedzieć, że bardzo podobała mi się taktyka Arabii Saudyjskiej. Grali bardzo mądrze, mają silną drużynę i o niezłych umiejętnościach. Oni po strzeleniu bramki na 2-1, kiedy zaczęli prowadzić, już się desperacko już bronili, bo chcieli dowieść ten wynik do końca, co im się udało. Ale nie chciałbym, żeby oni tak grali wszystkie mecze, jak grali z Argentyną pierwszą połowę.
No tak, bo na pewno przecież my w sobotę gramy z Arabią, ale my musimy najpierw pokonać Meksyk. Jak to zrobić? Wszystkie przypuszczenia, że czwórką w obronie, to według pana dobrze, no i wypada ze składu Bednarek, który rzeczywiście nie gra w lidze. Glik zostaje obok niego, Kiwior po bokach, Bereszyński, Kesz. Dobre zestawienie według pana?
Ja panu powiem tak, ustawienie nie jest istotne w tym meczu, bo każdy z zawodników będzie miał swoje zadania, czy będzie grał w czwórkę, będziemy grali piątką w pomocy, to jeden na pewno z bocznych pomocników będzie spełniał rolę, może spełniać rolę obrońcy lewego czy prawego, to nie jest istotne. Istotne jest samo podejście do tego meczu, taktyka do tego meczu, czy my będziemy mogli odpowiedzieć na taktykę Meksykanów. Wydaje mi się, że nie wolno nam oddać inicjatywy. Jeżeli, bo wiem, że trener Michniewicz lubi grać z kontry, lubi się bronić, ale jak oddamy inicjatywę piłkarzom meksykańskim i oni będą mieli przewagę w utrzymaniu się przy piłce 70-30, to przecież w tej obronie ktoś musi popełnić jakiś błąd. Więc tak, raczej tak. Walka powinna być bardziej wyrównana, walka o środek pola. To jest bardzo istotne.
No tak jak w meczu rzeczywiście ta fatalna statystyka Szczyla, ale jeszcze mnie też zastanawia jedno. Lewandowski sam mówi, że on woli mieć obok siebie partnera w ataku i tak było w meczu z Walią, gdzie Świderski zagrał. Brakowało mu go i to on o tym mówił głośno z Holandią, a teraz znowu wydaje się, że będzie osamotniony. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy to jest tylko taka zasłona dymna, jednak ktoś tam będzie podchodził bliżej lewego.
No, trudno mi jest powiedzieć, ale lewy będzie się czuł bardziej w towarzystwie kolegi, któremu też również należałoby poświęcić chwilę uwagi, mówię o przeciwniku, to wtedy może i Lewandowski byłby luźniejszy, a jak zostanie sam, to go pokryją tam. Jest mu trudno samemu rozstrzygnąć losy meczu.
Panie Lesławie, ja bardzo kocham historię w ogóle, a piłki szczególnie i zawsze, kiedy z panem rozmawiam, to się czasami pytam o różne rzeczy, więc pytam jeszcze raz, jak przed tym meczem z Argentyną waszym, 74, co wy czuliście, jak wy byliście nastawieni, no bo szybko strzeliliście bramki, no ta Argentyna na początku nie istniała, prawda, Lato Szarmach już było 2-0.
No tak się mecz ułożył, ale powiem panu, byliśmy przestraszeni, bo wychodząc na płytę boiska, nie mając żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o te o mecze tak wysokiej rangi, jak było w Niemczech, to my się staliśmy grzecznie, czekaliśmy na sędziego, który nas wyprowadzi, a Argentyńczycy bili tam gdzieś w te blachy, śpiewali, śmiali się, a u nas była cisza. Można powiedzieć, że to koncentracja, ale my byliśmy trochę przerażeni tym wszystkim, co tu się dzieje. Na tym. I trzeba było to udowodnić na boisku. Boisko decyduje o wszystkim. Nie wolno dać, ja panu powiem tak, brakuje mi w naszej drużynie takich walczaków, którzy by napędzili tę drużynę właśnie taką walką. Tym imponowała mi na przykład, oglądaliśmy wczoraj mecz USA.
Z Walią. Tak?
Z Walią. Kurczę, jak oni walczyli pięknie.
To kto był takim walczakiem w drużynie Górskiego?
Górskiego?
Tak.
Maszczyk.
Maszczyk, środek pola.
Maszczyk.
No i pan, prawda, jak wchodził pan na zmianę.
Adaś musiał, nie pękał. Szarmach nie pękał, przecież Grzesiek Lato nie pękał. To oni nadawali ton drużynie.
To też odciążało, że Dejna mógł tę swoją finezję wtedy wprowadzać do gry, tak?
No oczywiście. W każdej drużynie jest mieszanka. Jeden jest walczakiem, drugi jest technicznie zaawansowany, bazuje na umiejętnościach technicznych, ale w każdej drużynie tak jest. Ale ta równowaga jest bardzo potrzebna.
Panie Lesławie, no to nie będę pytał o wynik. Myślę, że te dobre fluidy trzeba przekazać tam do Kataru. Po prostu niech nasi wygrają, jakkolwiek, jak pan myśli.
No, bądźmy optymistami, a rzeczywiście ta sytuacja w tej naszej grupie się mocno skomplikowała i jeszcze przed meczem Polski z Meksykiem jesteśmy w takiej trochę trudnej sytuacji. Ten mecz trzeba wygrać.
Panie Lesławie, życzę naprawdę dobrego meczu, wielkich emocji. Lesław Ćmikiewicz, świetny nasz piłkarz, był naszym gościem. Dziękuję i do usłyszenia.
Pozdrawiam, dużo zdrowych emocji i pozytywnych emocji.
Arktyka zespołu Republika tak troszkę dała nam takiego chłodu, bo wiemy, że no, w Polsce oczywiście jest chłodno, wręcz zimno, ale przecież tam w Katarze raczej wysoka temperatura, ciepło. My tak zagramy mniej więcej przy około 30 stopniach, no i przy bardzo dużej wilgotności. A teraz już naszym gościem jest Marek Saganowski, nasz były świetny napastnik, obecnie trener Pogoni Siedlce. Witam serdecznie, Marku, na antenie Radia Wnet.
Witam serdecznie.
Przede wszystkim gratulacje, bo przecież awansowaliście z Pogonią Siedlce do 1/4 finału Pucharu Polski. No i na drodze macie teraz Raków.
Na drodze mamy teraz
Górnik Łęczna. Tak,
Górnik Łęczna, tak. Wyeliminowaliśmy trzy zespoły z pierwszej ligi, tak więc dwa zespoły z pierwszej ligi, tak więc no też będzie ciekawy mecz. Teoretycznie jesteśmy zadowoleni z tego losowania.
Wszyscy już teraz na pewno żyjemy i czekamy na ten mecz, który się rozpocznie o godzinie 17. Polska-Meksyk. Marek, twoim zdaniem, jaki to może być, jaki to powinien być mecz w naszym wykonaniu?
No ja myślę, że na pewno powinien być zdecydowanie inny mecz niż ten, co oglądaliśmy na Łazienkowskiej z Chile, bo dochodzą zdecydowanie lepsi zawodnicy, tak, do szkieletu. Cały szkielet jest uruchomiony w naszej reprezentacji, mianowicie tutaj mam na myśli Szczęsny, Zieliński, Krychowiak, czy oczywiście nasz as Lewandowski. No, widzimy po składzie, że gdzieś tam trener jednak dał szansę mniej doświadczonym zawodnikom, takim jakim jest Kamiński. Myślę, że to dobra jest decyzja na dzień dzisiejszy przed meczem, ponieważ no gdzieś tam ten chłopak bardzo dobrze wygląda w Bundeslidze i wydaje mi się, że dla niego nie będzie problemu, żeby grać przeciwko Meksykowi.
To szybciutko przedstawię skład, bo już mamy oficjalny. Szczęsny w bramce, czwórką w obronie, Kiwior, Glik na środku, z jednej strony Bereszyński, po prawej Kesz, Grzegorz Krychowiak w roli defensywnego pomocnika, lewa strona Zalewski, Sebastian Szymański, środek, Jakub Kamiński właśnie z prawej, o którym mówiłeś, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski z przodu. Twoim takim też trenerskim zdaniem optymalnie?
No, optymalnie dla trenera Michniewicza, tak? To on wybierał ten skład, każdy z nas ma pewnie inny. Ja też mam inny skład, ale to jest całkiem inna historia. Trener Michniewicz, oglądając zawodników przez ten tydzień czasu, dobrał jego zdaniem najlepszą jedenastkę. Mam nadzieję, że ta jedenastka pokona dzisiaj Meksyk.
To, że mamy tylko Roberta Lewandowskiego w roli napastnika, to sugeruje, że my jeszcze no, zdecydowanie zagramy defensywnie tą pierwszą połowę. Jak pan to widzi?
No nie do końca, bo tacy zawodnicy jak Szymański, Kamiński, Zaleski czy Zieliński, to są zawodnicy ofensywni i oni mogą więcej kreować tych sytuacji dla Lewandowskiego, a jeżeli z drugim by napastnikiem grał. Tak więc to jest też tylko i wyłącznie jak drużyna będzie kreowała ten cały w ofensywie, jak będzie kreowała sytuację. Bo czasami jest tak, że się gra dwoma napastnikami, graliśmy z Chile dwoma napastnikami i też tak do końca na początku to tak dobrze nie wyglądało. Wydaje mi się, że Zieliński zawieszony pod Lewandowskim to jest też dobra opcja.
No i w związku z tym wydaje się, że mamy tutaj sporo wariantów, prawda, możemy reagować na wydarzenia na boisku, no bo mamy na ławce Świderskiego, mamy Milika, prawda, no Świderski wiadomo, że jako partner Lewandowskiego jak najbardziej, a Milik, Piątek to są ci, którzy ewentualnie mogliby zastąpić Roberta, jeśli by była taka potrzeba. Ta chyba komfort trenera jest duży, prawda, na tym etapie.
Wydaje mi się, że po ostatnim meczu, pierwszym takim wchodzącym, jeżeli będziemy mieli reagować na jakiś zły wynik, to będzie tak czy inaczej Piątek i Lewy będzie grał do samego końca, bo to jest zawodnik, który może w przeciągu 3-4 minut zrobić różnicę pozytywną dla zespołu. Tak, oczywiście jest opcje, jest kilka opcji, jak i trener powiedział nam na samym początku, że ma plan A, ma plan B, tak więc musimy mu wierzyć, że czy będzie dobrze, czy źle, to będzie wiedział, co będzie miał zrobić na boisku, jakie roszady powstaną.
Marek, spytam ciebie jako byłego świetnego napastnika, jak to jest, że ty wolałeś na przykład mieć obok siebie kogoś, Czy na przykład to, że byłeś sam, to też ci dawało, nie wiem, większą jakąś, nie wiem, manewry, swobodę, że może... Jak to wygląda z pozycji właśnie zawodnika, który atakuje i ma za zadanie strzelać gole?
No, to tak wygląda, że jeżeli jesteś zgrany z drugim napastnikiem, to dobrze się gra, tak? Nie wchodzimy w swoje strefy. Jeden wychodzi po piłkę, to jest dla mnie sygnał, żeby wyjść, zaatakować przestrzeń za linią obrony przeciwnika, ale do takich schematów no, trzeba troszeczkę pograć. Grając samemu, no to jest troszeczkę inaczej, bo wtedy jest więcej przestrzeni dla ciebie i obojętnie co robić, nie musisz jak gdyby synchronizować pewnych ataków z drugim napastnikiem, tak więc granie dwójką to nie jest też takie łatwe i to też tak szybko nie przychodzi. To musi być synchronizacja w pełnym tego słowa mniemaniu.
A pochylmy się jeszcze nad jedną sprawą. Jak pan uważa, na ile my jesteśmy fizycznie do tego turnieju przygotowani? No bo to było naszą bolączką chociażby na poprzednim mundialu. Polskę stać na to, aby grać przez 90 minut, czy tak jak na tym turnieju to bywa nawet przez ponad 100 minut, bo tyle jest doliczanych czasów, żeby grać na naprawdę najwyższym poziomie, na tym zaangażowaniu?
No to jest całkiem inny turniej. Turniej dzisiaj rozgrywany w listopadzie, czyli praktycznie w środku czy końcówce sezonów większych, największych lig. Tydzień temu czy kilkanaście dni temu zakończyły się mecze ligowe. Dzisiaj chłopaki grają już w koszulkach reprezentacji, na mundialu są. Tak więc te przygotowania to nie było miesiąc czasu i nie obarczały trenera przygotowania fizycznego i selekcjonera do tego, żeby ich przygotować, jeśli chodzi o motorykę. Dzisiaj ci zawodnicy są przygotowani w klubach i musimy wierzyć, że oni są dobrze przygotowani. Wiadomo, są zawodnicy, którzy mniej grali, są zawodnicy tacy jak Lewandowski, Zieliński, którzy są podstawowymi zawodnikami swoich klubów i oni na pewno będą ten mecz spokojnie przechodzić. Tak więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Największa bolączka jest zapewne dla tych zawodników, którzy nie grali regularnie w swoich klubach.
Dziś Argentyna przegrywa z Arabią Saudyjską. Co myśleć w ogóle o takim wyniku 1-2?
No ja myślę, że troszeczkę chyba ten początek Argentyny zjadła pycha, myśląc o tym, że 36 mecz nieprzegrany z rzędu, pierwsze 15 minut, dwie bramki, jedna nieuznana.
Nawet dwie nieuznane, Marek, dwie.
Nawet dwie nieuznane,
siedem spalonych mieli w pierwszej połowie, coś nieprawdopodobnego.
Dokładnie. Tak więc no gdzieś troszeczkę chyba zapomnieli o tym, że są to Mistrzostwa Świata i wszystko tutaj się może zdarzyć, ale nie wolno tutaj odbierać tutaj Arabii Saudyjskiej woli walki, ustawienia taktycznego, przygotowania fizycznego bardzo dobrego, bo to też świadczy o tym, że oni wytrzymali te 90, prawie 100 minut tego meczu. No i ten wynik z Chorwacją, ostatni sparring, taki generalny sparring 0-1 w 85 minucie, tracą bramkę, no to jednak nie był przypadek.
I wygląda na to, że Arabia może odegrać bardzo dużą rolę w tej grupie, no bo najpierw byliśmy tutaj podekscytowani tym sensacyjnym wynikiem, przegraną Argentyny, ale okazuje się, że w takim razie Arabia ma sporo do powiedzenia. No teraz ma na swojej drodze Polskę, ma na swojej drodze Meksyk. W każdym z tych meczów może sporo nabroić i wygląda na to, że po prostu mamy kolejnego kandydata, którego wcześniej nie postrzegaliśmy, prawda, jako tą drużynę, która może się pokusić o awans do fazy pucharowej. To wygląda na to, że po prostu sytuacja w grupie naszej się pokomplikowała.
Niewątpliwie. Olbrzymie zaskoczenie. Nikt pewnie nie myślał o tym, że oni mogą pokonać Argentyńczyków. No ale taka sytuacja zaistniała. Może być też taka sytuacja zaistnieć, że trzeci mecz będzie Argentyna grała tylko o honor. I mam nadzieję, że to nie my, my tym zespołem nie będziemy, żeby grać o ten honor, tylko Argentyńczycy z nami. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie wygrana i z Arabią Saudyjską będziemy też zdobywali te trzy punkty, które dadzą nam wyjście z grupy. Oczywiście można powiedzieć, że troszeczkę się to pokręciło, ale z drugiej strony no, trzeba patrzeć na siebie, trzeba robić swoje, a nie patrzeć na tym, żeby Argentyńczycy z wszystkimi wygrywali. Ostatni nasz trzeci mecz grali jak gdyby w drugim składzie. Wydaje mi się, że my mamy na tyle silną drużynę, zespół złożony naprawdę z dobrych zawodników z Ligi Europejskiej, którzy powinni w tych dwóch meczach pierwszych na pewno pokazać swoją wartość.
Już za niecałe 10 minut ten początek tego meczu. Marku, ja już nie przeszkadzamy, bo pewnie każdy też chce hymnu posłuchać. Nie wiem, czy możemy się umówić na taką twoją opinię po meczu?
Możemy.
Bo ciekawi właśnie bylibyśmy, bo te wszystkie rozważania przed to zawsze jest mimo wszystko teoria, a co potem pokazuje boisko, to też jest ciekawe. Marek Saganowski, nasz były świetny napastnik, obecnie trener Pogoni Siedlce, był z nami. Marku, dobrego meczu, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A my teraz posłuchajmy, no skoro gdzieś tam rzeczywiście przywołujemy troszeczkę takiego chłodu dla naszych piłkarzy, bo my go mamy za dużo, ale oni tam w Katarze może potrzebują. Republika śpiewała o Arktyce, a Czerwone Gitary kiedyś zaśpiewało o tym, że jesień idzie przez park. Taka kompozycja Krzysztofa Klęczona, no z taką powiedzmy odrobiną chłodu dla naszych piłkarzy. Chłodu takiego klimatycznego, bo nie myślimy o chłodzie kompletnie piłkarskim.
Popołudnie Wnet.
Krzysztof Klęczon i Czerwone Gitary wprowadziły nas w jesienny nastrój. Tymczasem nad Zatoką Perską, Kamil, raczej lato.
lato, ale tyle się mówiło o tym, że gorąco, że to Katar, że gdzie tam grać w piłkę nożną, a tu 23-24 stopnie Celsjusza na boisku. Tak przynajmniej pokazują w telewizji. 2 stopnie w Warszawie i tak różnica jest duża. No to jest specyfika tego turnieju. Gramy na stadionie 974, to ta liczba kontenerów 974.
I podobno jest kierunkowy do Kataru.
Tak, tak, zgadza się. To jest też numer kierunkowy. A dlaczego tak chłodno akurat na tym stadionie, na którym nie ma akurat klimatyzacji? No, między innymi dlatego, że stadion jest położony przy zatoce, także tam rzeczywiście zawiewa te chłodniejsze powietrze. A ten mecz z Arabią Saudyjską w sobotę już zagramy na tym klimatyzowanym obiekcie, no ale skupiamy się na Meksyku. Grzegorzu, denerwujesz się?
Nie, wiesz co, jestem chyba bardzo spokojny, bo tak dzisiaj byłem zaskoczony tą Argentyną, że gdzieś już te wszystkie nerwy zostawiłem, powiedzmy, no przy okazji tamtego meczu. No nie, żebym się denerwował w postaci tego, że bardziej takiego zaskoczenia, chociaż ja zawsze byłem jakoś tam sympatią za Argentyną. Jakoś tak pamiętam 78 rok i ten Mario Kempes i skoro Polska przegra z Argentyną, to tak wtedy sobie pomyślałem, to chociaż żebyśmy przegrali z Mistrzami Świata i tak się wtedy stało, nie zostali Mistrzem Świata, a później ta era Diego Maradona absolutnie fantastyczna, więc gdzieś tam mi ta Argentyna tak pasuje, można powiedzieć. Zresztą trener Michniewicz też powiedział, że on zawsze tej Argentynie kibicował i jeden raz, kiedy nie będzie jej kibicował, to będzie, kiedy Polska zagra właśnie z Argentyną ten trzeci mecz. To może być mecz absolutnie o wszystko, na przykład dla Argentyny.
No tak, wiele na to wskazuje. Teraz szansa jest na to jest dużo większa, jeżeli Argentyńczycy pierwsze spotkanie przegrali. No chyba, że to będzie już dla Argentyny mecz o nic, bo potem Meksyk, który na Mistrzostwach Świata w fazie grupowej, no przypomnijmy, 2010 rok wyeliminowali Francuzów, czy w 2018 roku wyeliminowali Niemców, także niespodzianki potrafią sprawić. No a jeszcze nawiązując do tego, Grzegorz, że mówisz, że nie jesteś tak zdenerwowany po tym meczu z Argentyną, no może dlatego, że jak Argentyna przegrała, no to teraz jakikolwiek wynik tutaj by nie był, to nic chyba prawda pierwszych stron gazet nie zmieni już tutaj.
No jest tutaj rzeczywiście, to też pokazuje, że każdy wynik jest możliwy, tak jak powiedział Marek Saganowski, że ta Arabia Saudyjska naprawdę była dobrze poukładana taktycznie i to też pokazuje, że nie ma żadnej reprezentacji, którą można by w jakikolwiek sposób zlekceważyć. Być może rzeczywiście ci Argentyńczycy na początku takim wszystko jakoś łatwo i przychodziło, prowadzili 1-0, a ostatecznie przegrali. Ale myślę, że my mamy swoją drużynę, swoją piłkę, gdzieś tam swoją filozofię. Już za chwilę zobaczymy, jak to wszystko się przełoży na mecz przeciwko Meksykowi. Przypomnijmy, że w Mistrzostwach Świata graliśmy tylko raz z Meksykiem. To był dokładnie 78 rok. To był ostatni mecz fazy grupowej. My go wygraliśmy 3-1. 2 bramki wtedy strzelił Zbigniew Boniek, a jedną Kazimierz Dejna. Zresztą bramki piękne i Boniek, ta druga z dystansu, piękna, z daleka. Pierwszą dobił akcję bodaj Laty, a Kazimierz Dejna również strzelił zza pola karnego, tak pięknego rogala. I co się okazało? To był ostatni gol Kazimierza Dejny w jego występach w reprezentacji Polski, bo jeszcze on później zagrał przeciwko Peru, Argentynie, Peru i Brazylii i już więcej nie był powoływany. Zakończyła się jego piękna kariera w reprezentacji. Ale dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj usłyszeliśmy od naszej takiej przesympatycznej właśnie rozmówczyni z Meksyku, że 3-1 wygra Meksyk. Ja pamiętam właśnie ten mecz wtedy z Argentyny, gdzie było 3-1 dla Polski po 2 bramkach Bońka i Laty. I tak sobie myślę, no to skoro tak, to, no to nie wiem, jakąś średnią wyciągnąć. To niech będzie na przykład 2-1 dla Polski albo 1-0 na przykład.
No to jest i tak optymizm. Ja stoję na stanowisku, że remis biorę w ciemno, ponieważ no jednak nasza historia tych meczów otwarcia i to nawet nie tylko w ostatnich latach jest nie najlepsza. No i biorąc pod uwagę to, jakie przygody zdarzają się nawet najlepszym drużynom na mundialu, to myślę, że bezpieczny początek remisem w pierwszym meczu będzie całkiem solidną zaliczką w tej grupie, no bo chociażby dlatego, że będziemy już przed Argentyną w tabeli.
No tak, a więc już szykujemy się na ten mecz. Pewnie lada moment usłyszymy pierwszy gwizdek. Po godzinie 17 po południe wnet Jaśmina Nowak zaopiekuje się Państwem, a my na pewno będziemy także po prostu informowali o tym, co się dzieje. A po meczu, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, między innymi z Markiem Saganowskim, podsumujemy, także mam nadzieję z Mirosławem Szymkowiakiem, bo wstępnie jesteśmy umówieni, podsumujemy to, co dzisiaj się wydarzy. Miejmy nadzieję, że wygra Polska. Dziękujemy serdecznie. Kamil Kowalik, Grzegorz Milko i do usłyszenia. We'll be right back.
Popołudnie Wnet.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, wtorek, 22 listopada, godzina 17. Ostatnie dziś wiadomości Wnet. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Tureckie siły zbrojne użyją przeciw kurdyjskim bojownikom czołgów i wojsk lądowych tak szybko jak to możliwe, oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Atakujemy terrorystów od paru dni naszymi samolotami, artylerią i bronią palną. Jeśli Bóg pozwoli, wytępimy ich wszystkich tak szybko jak to możliwe, oznajmił Erdogan w dzisiejszym wystąpieniu. Tureckie lotnictwo atakuje pozycje partii pracujących Kurdystanu oraz ludowych jednostek samoobrony. To ugrupowania Kurdów, które Ankara uważa za odpowiedzialne za zamach bombowy w Stambule z 13 listopada. Żadna z tych dwóch organizacji nie przyznała się do zorganizowania ataku. W nocy z soboty na niedzielę Turcja przeprowadziła naloty na północne regiony Syrii i Iraku, wymierzone w cele kurdyjskich bojowników. Ostrzelanych zostało 89 obiektów, m.in. schrony i magazyny amunicji. Wczoraj 5 pocisków wystrzelonych z północnej Syrii uderzyło w dystrykt Karkemisz w prowincji Gaziantep na północy Turcji, powodując śmierć 3 osób. Tureckie władze podały, że za atakiem stoją kurdyjscy bojownicy. Rosyjski koncern Gazprom ograniczył o ponad 56% dostawy gazu ziemnego do Mołdawii, podał rząd w Kiszyniowie. Ograniczenie dostaw surowca o 56,6% nastąpi na początku grudnia, przekazał Konstantin Borosan, sekretarz stanu w mołdawskim resorcie infrastruktury i rozwoju. Mołdawskie portale Stiri i Deschide, nazywające działania Gazpromu szantażem, informują, że przesył gazu z Rosji zostanie zmniejszony na przełomie listopada i grudnia. Zauważają, że o ile rząd Mołdawii spodziewa się, że redukcja przesyłu gazu nastąpi 1 grudnia, o tyle mołdawska spółka gazownicza Moldovogaz spodziewa się zmniejszenia dostaw 28 listopada. Większość mołdawskich mediów ocenia działania Gazpromu jako formę walki przeciwko polityce rządu Mołdawii w kierunku integracji z Unią Europejską. Przypominają, że pierwsza redukcja dostaw surowca miała miejsce na początku października bieżącego roku, kiedy rosyjski koncern zmniejszył przesył gazu do Mołdawii o 30%. W listopadzie redukcja ta wzrosła do 40%. Wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski podpisał rozporządzenie przedłużające zakaz przebywania w odległości mniejszej niż 200 metrów od granicy z Białorusią. Jak napisano w komunikacie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakaz obowiązuje do 31 grudnia i jest związany z budową elektronicznych elementów zapory na granicy Polski i Białorusi. Obszar, na którym wprowadzono zakaz przebywania, został oznaczony tablicami z napisem obszar objęty zakazem przebywania, wejście zabronione. Jak napisano w komunikacie MSWiA, rozporządzenie zostało wydane na wniosek komendanta podlaskiego oddziału Straży Granicznej i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wojewody zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Komisja Europejska pod wpływem presji 15 krajów, w tym Polski, zaproponowała projekt przepisów dotyczący limitów cenowych na gaz. Bruksela była początkowo niechętna pułapom cenowym za błękitne paliwo, dlatego skupiała na sobie krytykę za wspieranie stanowiska Niemiec w tej sprawie. Ostatecznie jednak komisja ustąpiła pod wpływem nacisków. Komisarz do spraw energii Kadri Simpson poinformowała, że jeśli cena za gaz przekroczy 275 euro za megawattogodzinę, wtedy niemożliwe będą dalsze transakcje. Ten pułap to na razie propozycja komisji i do negocjacji dla krajów członkowskich i to unijne rządy ostatecznie ustalą pułap cenowy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaapelował o gotowość na eskalację działań wojennych na Ukrainie. Polityk powiedział, że jego kraj powinien być przygotowany na zaostrzenie sytuacji, która może polegać na niszczeniu przez Rosjan ukraińskiej infrastruktury. Biorąc pod uwagę rozwój wojny i widoczne niepowodzenie Rosji, musimy być przygotowani na eskalację, powiedział Scholz na konferencji w Berlinie. Kanclerz zaznaczył, że jego ostatnia podróż do Chin była wartościowa, gdyż umożliwiła nakreślenie wspólnego stanowiska obu krajów przeciwko użyciu broni jądrowej. Podczas wizyty w państwie środka na początku tego miesiąca Scholz i chiński prezydent Xi Jinping Jinping potępili groźby użycia broni jądrowej na Ukrainie. Scholz dodał też, że fundusz obronny w wysokości 100 miliardów euro ogłoszony po rosyjskiej inwazji był wynikiem lekcji wyciągniętej z budowania zapasów obronnych niemieckich sił zbrojnych. Niemiecki parlament zamierza przeznaczyć do 100 miliardów euro na zakup nowej broni i sprzętu wojskowego. To była ostatnia wiadomość w ostatnim dziś serwisie. Kolejny jutro o 7 rano, a tymczasem życzę wszystkim wygranej.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej.
W kumulacji Lotto do wygrania 21 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Dziennikarz informacyjny potrzebny od zaraz.
Zapraszamy do kontaktu w siedzibie Radia Wnet lub prosimy o wysłanie próbki głosu na adres rekrutacja@wnet.fm.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Godzina 17.11 na naszych zegarach. Audycję realizuje Krystian Wiśniewski. O to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na YouTubie, dba Andrzej Zujeł. Drodzy Państwo, Popołudnie Wnet trwa i chociaż pewnie większość z Was śledzi, ogląda i trzyma kciuki za polskich piłkarzy, bo właśnie rozpoczął się mecz Polska-Meksyk, o którym też sporo mówiliśmy na antenie Radia Wnet i nadal będziemy mówić, bo też za kilka chwil do studia powróci jeszcze na moment Grzegorz Milko, Kamil Kowalik i będą Państwu relacjonować, jak przebiegają te pierwsze minuty meczu. Na razie jeszcze przed momentem, ale to być może już się zmieniło, bo przecież mecz, to dynamika, to wszystko ma swoje prawa, ale jeszcze dwie minuty temu żadna bramka nie została strzelona. Natomiast my też zajmujemy się oczywiście polityką i poważnymi tematami, więc teraz już łączymy się z naszym kolejnym gościem i od razu dopowiem, nie żeby piłka nożna to był temat niepoważny, bo myślę, że dla wielu z Państwa jest to bardzo ważna i poważna sprawa, natomiast teraz już na moment przenosimy się na Ukrainę, bo tam, a tak naprawdę nie na Ukrainę, bo tymczasowo, na moment w Polsce, pan Siergiusz Starosielski, biznesmen, mieszkaniec okolic Kijowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A my dzisiaj przez moment porozmawiamy o sytuacji gospodarczej i energetycznej na Ukrainie. No właśnie, pan prowadzi tak naprawdę cały czas firmę, biznes i to związany z branżą, która chyba została jako jedna, chociaż pewno bardzo dużo tych branż zostało bardzo mocno dotkniętych, no ale branża energetyczna, ataki na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, już ponad 45% zniszczonej tej infrastruktury. Proszę powiedzieć, jak obecnie i czy w ogóle pańska firma, pańskiej firmie udaje się jeszcze funkcjonować?
No, trzeba powiedzieć, że ostatnie 2-3 tygodnie coraz gorzej idzie, dlatego że tego regulaminu odłączania prądu, jaki był na początku, już mało kto dotrzyma, czyli się nie dostrzega i prąd czasami przepada na 8 godzin więcej. Nie? I dlatego sytuacja jest dość trudna. To oczywiście też zależy od rejonu Kijowa, bo są niektóre rejony, gdzie prąd odłącza się na przykład 4 razy dziennie, gdzieś na przykład 2 razy dziennie i też czas odłączania się różni. Nie? W naszej sytuacji jest problem z tym, że kiedy my mamy magazyny na przykład niedaleko od biura i jeżeli na przykład nie ma prądu na magazynach, to w biurze jest i odwrotnie. To jest trudno zawsze połączyć, nie, procesy. Próbujemy, zmieniliśmy trochę procesy i część serwerów. Właśnie teraz nie wiem po polsku, czy dobrze nazwałem, nie? Myśmy zabrali z biura i umieścili w miejscu, gdzie jest
dostęp do prądu.
Stały pod kątem, że agregaty energotwórcze cały czas jakby pracują. No i podzielili firmę na 3 segmenty i na przykład 2 segmenty, to znaczy 2 grupy ludzi siedzą w domach. Jeżeli kogoś nie ma, to pracuje druga grupa i część jest w biurze i my próbujemy obsługiwać klienta takim sposobem, tak trochę, no nie wiem jak nawet ten sposób nazwać, ale się próbujemy się dostosować do sytuacji, prawda? Jeżeli na przykład w jakiejś części jest prąd Kijowa, a tam są nasi pracownicy, to oni z domu po prostu wykonują te wszystkie swoje funkcje, nie?
A jak wygląda sytuacja w pańskim, bo pan... Dziękuję za odpowiedź, a proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w pańskim domu, bo pan też nie mieszka w mieście, w centrum Kijowa, tylko na jego obrzeżach. Czy tam prąd dociera?
Tam jeszcze gorzej. Tam gorzej. Na początku było w miarę dobrze, bo jeszcze jakoś ta linia, do której myśmy byli podłączeni, się trzymała, a ostatnio się odłączało. Na przykład mogło być tak, że o 8 rano przypadł prąd, a przed tym był parę godzin i tam do 6 wieczór też nie ma prądu. No i tak, żeby podłączyć jakoś, żeby wodę pociągnąć, żeby pompy mogły pracować, no to oczywiście włączam agregat energotwórczy i tam po trochu produkujemy ten prąd na benzynie, na dyzlu. Na przykład jak się wychodzi z domu, to słychać taki dźwięk specyficzny generatorów, to znaczy agregatów benzynowych, dieslowych, taki hałas stoi w wiosce. Każdy jakoś tam się dostosowuje. W wiosce jeszcze nie jest tak źle, nie? W wiosce jakoś ludzie sobie radzą. W Kijowie gorzej, nie? Bo to już chodzi o... Są mieszkania, gdzie wszystko na prąd, ogrzewanie na prąd i tam jest trudno. Tak. Zależy. Każda sytuacja jest różna, nie?
Ale teraz na moment przyjechał pan do Polski. Rozumiem, że za kilka dni będzie pan wracał do swojego domu, będzie pan wracał do Kijowa, tak, do okolicy Kijowa. To proszę może kilka słów jeszcze opowiedzieć o samej trasie. Jak długo czekał pan w kolejce na przejściu? Czy to już poszło dosyć sprawnie?
Myśmy za parę godzin przekroczyliśmy. No to znaczy z wszystkimi formalnościami kolejkę, to znaczy nie kolejkę, a granicę. I na przejściu wyjątkowo było mało samochodów. Generalnie ludzie stoją po 5 godzin. Nie? Poprzednio sytuacja była jeszcze gorzej, więcej było w kolejkach samochodów i dłużej czekali. Teraz jest tak, nie? To znaczy może się to zmieni. Nie? Bardzo dużo samochodów na wjazd było, nie? Tam może kolejka parę kilometrów, ale znów to cały czas się zmienia. To było na przykład parę dni temu, teraz już sytuacja inna. Nie? Ja się pytałem na granicy u strażaków po ukraińskiej stronie, oni mówią, że absolutnie nie ma systemu. Wszystko to jest tak jakby luźne, nie? I trudno wyliczyć na przykład.
Bo też sytuacja jest bardzo zmienna.
Myśmy jechali samym południowym przejściem, tam gdzie droga między Ukrainą, jeżeli się jedzie na Ustrzykie Dolne, prawda? Tam prawie nie ma samochodów ciężarowych do 12-tonowych. No i tam jakby jeszcze powiedzmy tak w miarę niedługo.
W miarę sprawnie to przebiega. Oczywiście po prostu trzeba się dostosowywać do tych wszystkich zmian. Pan Siergiusz Starosielski był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, 18 minut po godzinie 17 słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie na 87,8 FM, w Lublinie na 101,1 FM, w Białymstoku na 103,9 FM, w Krakowie na 95,2 FM, w Szczecinie na 98,9 FM, we Wrocławiu na 96,8 FM, w Łodzi 106,1 FM, a w Bydgoszczy na 104,4 FM. I my wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiamy, ale przypominam także, że cały czas aktywnie działa nasz portal www.wnet.fm i tam już mogą nas słuchać Państwo na całym świecie. Mamy studia między innymi w Bejrucie, Kijowie, w Wilnie, we Lwowie, studio Londyn, studio Dziki Zachód i tutaj co poniedziałek o godzinie 18 Wojciech Cejrowski, więc naprawdę jesteśmy niemalże rozciągnięci niemalże na całym globie. Audycja Ponad Oceanami to tutaj w czwartki o godzinie 15.30 czasu polskiego. Chwila muzyki teraz na naszej antenie i niech to będzie góralski zespół Zakup Power i ich najnowszy utwór, to singiel, który zresztą promuje całą nową płytę, utwór Chwila, a my wracamy dosłownie za chwilkę.
Reklama.
Sport w Radiu Wnet. Najważniejsze i najciekawsze informacje przedstawiamy w wiadomościach sportowych. Te od wtorku do piątku rano po godzinie 7, 8 i 9. Poniedziałek to sportowe podsumowanie weekendu o 7.45 i serwis informacyjny po godzinie 9. A godzinna audycja Porozmawiajmy o sporcie startuje w niedzielę o godzinie 19. Zapraszamy.
Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.
Niezapomniane bramki, wspaniałe zespołowe akcje czy indywidualne popisy. Chcielibyśmy, by były one udziałem polskiej reprezentacji, ale niezależnie od tego, w czasie mundialu w Katarze żyjemy piłką i rozmawiamy o piłce na antenie Radia Wnet. W tygodniu o 7.45, w weekendy o 9.45 i codziennie o 16.45. Zapraszamy.
Po reklamie.
To była autopromocja.
Piłkarski Mundial w Radiu Wnet.
24 minuty po godzinie 17, popołudnie Wnet trwa. Przed momentem Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołu Zakopower śpiewał w singlu, najnowszym singlu promującym płytę Trwaj, być może za kilkadziesiąt minut jeden z zespołów. Miejmy nadzieję, że to na przykład zespół meksykański będzie tak sobie nucił pod nosem, bo już strzelimy im kilka bramek i będą chcieli jeszcze przedłużyć mecz, aby odrobić straty. Ale jak jest na ten moment, ten mecz śledzi Kamil Kowalik. Witaj, Kamilu.
Witaj, Jaśmino. No i jak jest na ten moment? 24 minuta i cały czas bezbramkowy remis. Żadna z tych drużyn nie chce tak jakby wszystkich swoich sił zgromadzić na to, aby ruszyć na przeciwną drużynę, ruszyć na bramkę rywala. Do tej pory ten mecz dość bezbarwny, choć jakieś tam sytuacje były. Dużo na prawym skrzydle u nas działa Jakub Kamiński. Mieliśmy serię rzutów rożnych, też niewiele z tego wyszło, jednak Meksykanie aktywni w górze. Dobrze grają ich obrońcy przy rzucie rożnym, jednak wybijają te piłki. Taka dosyć niebezpieczna sytuacja. Kamil Glik zderzył się niestety z Meksykaninem głową, ale na szczęście po krótkim czasie wszystko okazało się, że jest wszystko w porządku z naszym obrońcą i jak najbardziej Kamil Glik pilnuje naszej bramki na środku obrony. No my gramy w takim składzie, który sugeruje grę dość rozważną. Mamy Lewandowskiego, jest Zieliński, ale nie mamy już tego nominalnego drugiego napastnika obok Lewandowskiego na boisku. W związku z tym nie dziwi to jakoś specjalnie, że my nie gramy nie wiadomo jak ofensywnej piłki. Jest 0-0, jest 25 minuta. No cóż, ja jestem tego zdania, że remis jest i tak tutaj dobrym rezultatem w meczu otwarcia. Z tym, że z drugiej strony z pewnością szanse się nadarzą i mamy nadzieję, że wtedy ten Robert Lewandowski, nasz as, po prostu taką choćby jedną szansę będzie w stanie wykorzystać. Tego oczekujemy od naszej gwiazdy.
I za to, a także za cały polski zespół. Bardzo trzymamy kciuki. Kamil Kowalik, bardzo serdecznie dziękuję, który odpowiada w Radiu Wnet za sport i który razem z Grzegorzem Milko w naszej VIP-owskiej sali sportowej, zresztą taką namiastkę możecie Państwo zobaczyć na Instagramie radiowym, też zachęcamy, aby odwiedzać nasze media społecznościowe. Jesteśmy, śledzimy. No i oczywiście na bieżąco będziemy Państwu przekazywać, a przynajmniej częściowo na bieżąco, bo to jak sytuacja wygląda pewnie pod koniec popołudnia Wnet. 17:26, drodzy Państwo, to były informacje sportowe.
Piłkarski Mundial w Radiu Wnet.